Serdecznie witamy pana Zbigniewa Walerysia, aktora teatralnego i filmowego. Dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie do naszej szkoły.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Jest pan znanym i cenionym aktorem teatralnym i filmowym. Grał pan na deskach wielu teatrów, również w Kaliszu. Zagrał pan w licznych i dużych produkcjach filmowych, jak na przykład Quo Vadis, Pianista, Czas honoru czy Papusza.
Kiedy zaczęła się pana przygoda z aktorstwem i czy pana serce i zamiłowanie do aktorstwa bliższe jest deską teatralną czy planom filmowym?
Od kiedy się zaczęło? Kilka miesięcy wstecz byłem w mojej rodzinnej miejscowości, tam gdzie się urodziłem, to jest Wąsosz, powiat górowski na Dolnym Śląsku. Zrobiliśmy tam spotkanie z miejscowym lekarzem, który pisze piękne teksty poetyckie. I na to spotkanie przyszła, mająca 98 lat, moja była dyrektorka przedszkola. I ona stwierdziła, i tym paluszkiem, Zbyszek, to ode mnie się zaczęło, czyli od przedszkola. Później szkoła podstawowa, 8-letnia w tym Wąsoszu. Był tam niezwykły nauczyciel, pan Roman Hołodowy, który prowadził koło teatralne i koło taneczne. Także właściwie przez szkoły przedszkole, szkoła podstawowa, ale też chyba do tej pory jest ogólnopolski konkurs recytatorski. I były eliminacje powiatowe i z tej szkoły w Wąsoszu pojechałem do Góry. I później okazało się, że w jury, w komisji była nauczycielka języka polskiego tamtejszego liceum, do którego po skończeniu 8 klasy dostałem się. I pani profesor Janina Wlaźlak, ona już w pierwszej klasie mnie wyłowiła i brałem udział w spektaklach szkolnych, a że to liceum mickiewiczowskie, to zwykle w grudniu była taka duża impreza poświęcona Wieszczowi, a to fragmenty Dziadów, a to innych jego sztuk. I właściwie zawdzięczam pani profesor, która jeszcze żyje. Gdy przyjeżdżam do Góry, odwiedzam ją, spotykamy się i rozmawiamy. Dzięki niej zdawałem do szkoły teatralnej, bo mój tato nieżyjący życzył sobie, abym został oficerem Ludowego Wojska Polskiego wtedy. Ponieważ byłem czwartym, ostatnim dzieckiem, moi rodzice nie byli majętni. I jak mężczyzna myślał o tym, że będę miał zapewnione mieszkanie, pensję i emeryturę w wieku 45 lat. No ale gdy o tym się dowiedziała pani profesor, wezwała mnie do jedynki swojej. Ty pajacu, tym paluszkiem mi wygrażała, ty pajacu, jak nie będziesz zdawał do szkoły teatralnej, będziesz miał ze mną do czynienia. Wycofałem, bo te dokumenty dał do wyższej szkoły oficerskiej. Wycofałem i jak mówiłem po spektaklu dzisiejszym, nie powiódł się egzamin w Krakowie. I na szczęście zorganizowano w kilka miesięcy później studium aktorskie przy Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ale tam zdałem już zupełnie spokojnie. Tam, ponieważ trzy uczelnie wtedy były, warszawska, krakowska i łódzka, wszyscy, którzy nie zdali, zjechali się do Wrocławia. I przyjęto 21 osób, wśród nich byłem ja i skończyłem egzamin na drugim miejscu, także nie było problemu. Natomiast ukończyło to studium 11 osób. I to nie dlatego, że nie byli zdolni, tylko przez lenistwo, po prostu.
Jeszcze chciałbym się dopytać, czy bliżej jest panu do desek teatru, czy planu filmowego?
Teatr ma magię, to jest spotkanie ludzi na żywo. Trzeba nauczyć się tekst na pamięć, jakby całość swojej roli. Niestety pewien minister kultury i dziedzictwa narodowego, nie będę wymieniał nazwiska, stwierdził, że w teatrach jest zupełnie niepotrzebny etat suflerów. Także w tej chwili nie ma suflerów w teatrach. I musimy liczyć na siebie, jeżeli ktoś ma jakąś lukę w pamięci, to sami sobie pomagamy, bo mniej więcej znamy teksty swoje, bo trzeba też znać tekst partnerki, partnera, jeżeli jest dialog. No, trzeba wejść w odpowiednim momencie na potekście osoby dialogującej. A film czy serial to jest kamera. Kamera jest, to jest oko, to jest przedmiot. Oczywiście kamera jest bezwzględna, ona wyłapuje wszelkie niedoskonałości i kłamstwo. Bo jeżeli w oczach nie ma prawdy, to kamera jest bezlitosna. Natomiast w teatrze można troszeczkę oszukać, uciec za scenografię, coś tam pokombinować, a tutaj jest to absolutnie, znaczy zupełnie inny charakter pracy, bo ta koncentracja musi być naprawdę bardzo duża w emocjach wewnątrz, w środku, w nas, w aktorach.
Mówi się, że pańskim znakiem firmowym jest broda, z którą nie rozstaje się pan od wielu lat. I czy to prawda, że ta broda pomogła panu w karierze?
Być może. Rzeczywiście broda w jakiś sposób mnie może nie tyle zaszufladkowała, co jestem rozpoznawalny dzięki tej brodzie. Ale miałem też epizody czy spotkania na planach bez brody. Ogolony zupełnie i to też zupełnie inaczej twarz wygląda. Ale rzeczywiście, ponieważ gram często rolę ludzi wyznania mojżeszowego, to ta broda jest jednak bardzo, bardzo istotna. Jesienią w ubiegłym roku zagrałem w serialu pod tytułem Czas niedokonany. To jest na podstawie powieści Bronisława Wilcztajna, historia jego rodziny. Na kanwie historii też Polski, przedwojennej, wojna powojennej, historia Solidarności. I pan Bronisław brał czynny udział w wydarzeniach solidarnościowych. I tam zagrałem cadyka, uzdrowiciela, dzięki brodzie. Ale musiałem zapuścić już w całość taką naturalną. I to są takie spotkania niezwykłe, bo nawet zdarzyło się, że zagrałem w filmie izraelskim, w filmie Past Life w reżyserii Abiego Neshera, to jest taki izraelski Wajda, a jestem regularnie ochrzczony, jestem katolikiem i być może właśnie gdzieś tam fizis, twarz, ale pan Abi zupełnie spokojnie mnie zaakceptował, ponieważ mieliśmy godzinną rozmowę. To nie jest tak, na świecie inaczej traktuje się tak zwany casting. U nas w Polsce to jest potworne najczęściej, bo przychodzi aktor, aktorka i taki zblazowany reżyser patrzy mi, proszę prawy profil, lewy profil, proszę kilka słów o sobie powiedzieć. Dziękuję, odezwiemy się następny albo następna. Zupełnie inaczej podchodzą do spotkań, do castingów i rozmowa o życiu, o tym, co kto robi. To jest taki nie tekst, który wysyłają do nauczenia, tylko człowiek. Kto jest człowiekiem?
Dobrze. Wielokrotnie w swojej karierze zawodowej wcielał się pan w rolę Żyda. Na przykład tak. W Pianiście, Czasie Honoru, Koronie Królów, Kabarecie Śmierci.
Rzeczywiście.
Czy jak dziś mieliśmy okazję zobaczyć monodramię pod tytułem Ja jestem Żyd z wesela. Czy rolę tę przyjmuje pan jako przeznaczenie, znak, czy zupełny przypadek?
To nie jest przypadek. Być może, ponieważ gdzieś tam w środku jestem bardzo ukierunkowany na wiarę. Ja się z tym nie obnoszę, jest bardziej we mnie, a ponieważ moja mama nieżyjąca była bardzo wierzącą osobą, ja sobie rozmawiam z Bogiem w każdym miejscu, niekoniecznie w kościele. Jeżeli są sytuacje, często bywają sytuacje stresujące, jakieś depresyjne, czy coś nie wychodzi w życiu, to na przykład jesteśmy tutaj i dziękuję Boże, że możemy dzisiaj rozmawiać na ten temat, bo to jest cudowne i wspaniałe. Natomiast jakby takim moim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o wiarę, to był moment emigracji. Znalazłem się w Montrealu, w Kanadzie. I tam były różne sytuacje. Bardzo mi doskwierała samotność. Tęsknota za Polską, właściwie za miejscami dzieciństwa. I jest tam w Montrealu cudowne oratorium, taka bazylika, oratorium świętego Józefa, katolickie. I tam znalazłem taką przystań. Tam sobie chodziłem. Po raz pierwszy zobaczyłem w bazylice schody ruchome. Myślę, co to się dzieje? Byłeś z Polski, schody ruchome w kościele? O co chodzi? No ale to gdzieś tam punkt zwrotny i to wyciszenie wewnętrzne i taka jakby no, pomocna dłoń ze strony brata Andrzeja, który był założycielem tego oratorium. To gdzieś tam być może ta energia gdzieś emanuje i ci, którzy obsadzają, czują, że właściwie mogę zagrać w osoby duchowe czy tak zwanych dobrych ludzi.
Sienkiewicz, Mickiewicz czy Sapkowski to tylko niektóre nazwiska, z których tekstami się pan mierzył. Jaka była najtrudniejsza rola i o jakiej pan marzy?
Trudniejsza rola to zdecydowanie to była rola Dionizego w filmie pod tytułem Papusza w reżyserii Joasi i Krzysia Krause. To pierwsze próby wyglądały tak, że reżyserzy zapraszali nas do domu, do siebie. Joasia Krause pichciła jakiś obiad, rozmawialiśmy o wszystkim, o życiu, o tym, kto ma jakie problemy, o scenariuszu, o filmie, o postaciach. I w pewnym momencie Krzysiu powiedział, że 80% będzie po romsku. I krew mi odeszła z mózgu, ponieważ wcześniej wiedziałem, że nie ma w Polsce do tej pory żadnych słowników, żadnych pomocy naukowych, jeśli chodzi o język romski. Nie ma nic. Romowie przekazują sobie ustnie to, co gdzieś tam, swoją historię. I miałem nauczyciela, który niestety też nie żyje, a który zagrał w tym filmie, tak zwanego Siero Roma, czyli Mądra Głowa. Człowiek, który rozstrzygał spory między Romami. Romowie nie chodzą, czy nie chodzili do sądów polskich. Oni między sobą, jeżeli ktoś komuś zrobi kuku, idą do sędziego obyczajowego swojego i on rozstrzyga. A największą karą to nie jest więzienie. To jest odsunięcie od stołu wspólnego. Bo Romowie jedzą wspólnie przy stole wszyscy. Jeżeli ktoś ma karę odsunięcia 3-miesięcznego czy 6-miesięcznego, to jest największa kara. To jest, ale z tego względu języka romskiego też była trudna to rola, ale też sama postać i świat, który budowali Krauzowie, w którym trzeba było się znaleźć. A to była, właściwie to była moja pierwsza taka ogromna rola filmowa i na początku bardzo trudno mi było właśnie te odsunąć myśli, że to jest duży film, że gram jedną z głównych ról. I pamiętam jedno z pierwszych zdjęć, to był moment, zaczęliśmy od końca scenariusza, bo musiałem zapuściłem swoją brodę, ale długą, naprawdę prawie do pasa. Gdy chodziłem na przykład po Warszawie, to panowie niebiescy, dowodzik proszę. Dlaczego ta broda wzbudzała taką jakąś niechęć? Być może myśleli, że jestem bezdomnym. I od końca zaczęliśmy i to była scena, gdy Dionizy umiera. To był taki moment, ja wstaję z łóżka pod pierzyną, w jakiejś bieliźnie, w skarpetach. Taki dywanik był przed łóżkiem, a pokój był, czy pomieszczenie nieogrzewane było. I tam cała ekipa chodziła. To nie tylko szwękierzy, nie tylko ci, którzy obsługują kamery, to byli właśnie oświetlacze, byli ludzie z garderoby. Cała ekipa, która liczyła prawie 100 osób. Ogromne przedsięwzięcie. I to była zima, i ten dywanik był nasiąknięty już wodą. I gdy wstałem po raz pierwszy na próbie, to już te skarpety miałem mokre. I to chciałem wziąć papierosy i na przestrzeni kilku kroków musiałem powiedzieć monolog, który wyrzucałem, to znaczy Dionizy wyrzucał papuszy to, że ona pisała te wiersze, bo przez te jakby gila wiersze odrzucili nas Romowie, bo zdradziła się język romski. I skutek był taki, że oni właściwie zostali przez swoich odsunięci, a Polacy ich nie przyjęli, bo byli Romami i zostali jakby sami. Papusza niestety spędziła dużo czasu w szpitalach psychiatrycznych, nie mogła jakby znaleźć siebie w tym wszystkim. Ale ta scena, wstaję, idę po papierosy i mówię do papuszy ten monolog krótki. Biorę papierosa i w tym momencie jest zawał, upadam i jest koniec. I pierwsze ujęcie, skończyliśmy, upadłem. Już też miałem bok mokry. Joasia Krause przychodzi i mówi, Zbyszek, grasz teatralnie. Joasia, wytłumacz mi, co to znaczy teatralnie. Ponieważ masz odruch teatralny, bo w teatrze mówimy do partnerki partnera i odwracamy się. Tam, gdzie jest partnerka partner. I masz mikroport, nad sobą masz tyczki dźwiękowców, dwie czułe mikrofony, one zbierają. Mów do siebie, do środka. My wszystko zbierzemy. A ty mówisz, bo poza kadrem jest papusza i ty mówisz do Jowity Budnik, która grała papuszę. Dubel pierwszy. Nie tak, drugi, trzeci. Przed siódmym dublem ja już byłem skostniały. Byłem tak zmarznięty. I pomyślałem sobie, jeżeli po tym dublu Joasia przyjdzie i powie jeszcze raz, to ją uduszę. Z tym dłoni uduszę. I przyszedł jakiś taki moment dziwny. Akcja, kamera, akcja, poszło. I ja nagle leżę. Gdzieś ten świat się taki zrobił. Wszystko odeszło. I po tym usiadłem na łóżku. Joasia. Kamienna twarz. Mówi, Waleryś, wzruszyłeś nas, dziękuję. Następna scena. Dlaczego? tak mnie wytrzymali reżyserzy, żebym po prostu zmarł i miał to w nosie, znaczy kamery, cała ta otoczka, żebym zapomniał. I o to im chodziło. Dlatego oczywiście bywają różne sytuacje na planie, ale przy realizacji Papuszy zawsze po dniu zdjęciowym spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, jeżeli były scysje, bo były, przepraszaliśmy się, bo to w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś podniósł głos, to nie dlatego, że był bardzo ważny, tylko dlatego, żeby te emocje poszły w górę. Te prawdziwe emocje. Czasami prywatnie dotykali tak, żebym się na przykład zdenerwował. I wtedy już szło po całości. Także to jest właśnie ta rola była najtrudniejsza.
Dobrze. Skąd i kiedy zrodził się pomysł na wystawienie monodramy? I dlaczego akurat Ja jestem Żyd Romana Bransztantera?
Pomysł zrodził się w Legnicy. Ówczesny dyrektor Jacek Głąb przez OM zaproponował, żeby wziąć na warsztat ten tekst, bo wówczas już w Teatrze Starym w Krakowie był grany ten tytuł, ale było dwóch aktorów. To był Jerzy Nowak, który grał Hersza Zingera, i Tadeusz Malak, który grał doktora Waszica. Dwóch aktorów. Ale Jacek pomyślał, że można z tego zrobić monodram. I właściwie to on zrobił adaptację sceniczną tekstu i to był w gruncie rzeczy pomysł Jacka. Po jakimś czasie rozstaliśmy się, ja wyjechałem z Legnicy, ale jakby ten tytuł został u mnie i właśnie od czasu do czasu gdzieś gram, zresztą z ogromną przyjemnością, bo wskoczenie w świat inny, w ten fikcyjny świat jest taki może nawet oczyszczający, bo rzeczywistość niesie z sobą wiele problemów, jak zresztą każdy ma. I to pozwala chociaż na chwilę zapomnieć o tej rzeczywistości. A właśnie fikcja staje się prawdą, staje się rzeczywistością w pewnym momencie. A zagranie o tej porze, na przykład wykrzesanie z siebie tak dużej energii, to też jest wyzwanie, bo jest wiele aktorek i wielu aktorów, którzy o tej porze jeszcze śpią i przepraszam, to jest środek nocy. Nie budźcie mnie, bo ja mam wieczorem spektakl i nie chce mi się nic robić. Ale jak wspomniałem, należny jest szacunek widowni, widzom wszędzie. Wszędzie, w każdym miejscu, gdzie się gra i to jest chyba jakby najważniejsze dla nas aktorów, o czym niestety bardzo często koleżeństwo zapomina.
Właśnie weszliśmy w nowy rok. Jakie ma pan plany zawodowe na zbliżający się czas?
Oj, nie mam żadnych planów. To co? No jestem w tym wieku emerytalnym, że no, czekam na to, co moja agencja w Warszawie zadziała i co mi zaproponują, czy po spotkaniach z producentami, a jako, że jestem już wiekowym aktorem, nie ma zbyt wielu ról dla nas, starszych ludzi. Zwykle, gdy mówię starsi ludzie, to mi się przypomina film amerykański, to nie jest kraj dla starych ludzi. No, oczywiście nasz kraj jest bardzo barwny i urozmaicony. Natomiast w naszej branży jest bardzo mało pozycji dla starszych aktorek i aktorów. Ja mam przyjemność, po raz kolejny będę miał przyjemność w kwietniu być przewodniczącym jury na Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu. Będę mógł znów obejrzeć filmy z ubiegłego roku, ale w ubiegłym roku niezwykły film pod tytułem Kobieta na dachu z Dorotą Pomykałą w roli głównej. O starszej pani zagubionej zupełnie w tej rzeczywistości. Mąż, który ją jakby omija. Syn, za przeproszeniem, nie rób, który siedzi, nie pracuje. Ona zadłuża się, żeby kupić synowi najnowszy model laptopa, mężowi samochód. I skutek jest taki, że jest tak zadłużona, że w desperacji poszła do banku, wyjęła nóż i do kasjerki mówi: proszę mi dać pieniądze. W takiej desperacji. Oczywiście kasjerka ją wyśmiała, więc dzwoni na policję. No, oczywiście ją namierzono później i kobieta na dachu i nie wie, co z sobą zrobić, czy popełnić samobójstwo, czy nie, czy żyć dalej. Tematy bardzo ważne, o których bardzo rzadko się mówi. Problemy starszych ludzi, problemy. Bo to jest, no, to nie jest tak, że babcie i dziadkowie zajmują się wnukami. jest cudownie, są bambosze, piesek i jest high life. To nie tak. Jest bardzo dużo problemów, dużo rodzinnych sfarów, kłótni o to, kto ma rację, kto jest ważniejszy. I to powoduje, że jest, albo też uciekają. Są przykłady, że starsi ludzie wychodzą z domu i nie wracają. Mieszkają gdzieś tam z wyboru, pod mostem, czy w jakichś przytułkach, gdzie jest miejsce do spania, dostaną zupę i mogą się wykąpać. I też pytanie, dlaczego? Dlaczego? Pytanie. Mam koleżankę, która w Hanowerze pracuje z psychologiem i ona mówiła, słuchaj, w tych takich problemach trzeba dojść do przyczyny. Psychiatrzy faszerują farmakologią. I to jest najprościej. Tableteczka, uspokojenie i jest człowieczek w szpitalu i można później wypisać albo nie. Dotrzeć do przyczyny i wtedy, jeżeli pacjent czy ktokolwiek powie, dlaczego tak się dzieje, to jest tam właśnie oczyszczenie i może wracać do domu.
Jeszcze mam w sumie takie jedno pytanko od siebie właśnie teraz podczas rozmowy. Skąd, bo pan mówił na wcześniejszym spotkaniu, że właśnie pan miał takie przerwy od tego aktorstwa. Myślę, że bardzo wielu właśnie młodzieży, czy nawet ludzi starszych, brakuje motywacji. Skąd pan brał właśnie tą motywację?
Motywacja bardzo prosta. Albo złość na to, co mnie spotkało, jeśli chodzi o wojsko. Wrzucono mnie do jakiejś jednostki na 2 lata, wbrew mojej woli. Ktoś, jakiś człowiek zadecydował, że mam pójść do wojska, mimo tego, że moje wykształcenie pozwalało na tak zwaną szkółkę podoficerską, czyli kaprali, ale mnie ukarano za niesubordynację tym, że byłem szeregowym żołnierzem i niestety w tym wojsku dano mi do zrozumienia, że powinienem być pokornym człowiekiem. Stąd pomysł też na emigrację, na wyjazd z Polski, ale to też nie tak. Trzeba doświadczyć po prostu. Jeżeli 4 lata emigracji sprawiły, że musiałem dawać sobie radę w każdym momencie i tego uczy emigracja, tego uczy. Musiałem pracować w różnych miejscach, nie teatr. Bo teatr jest takim ciepełkiem, w teatrach aktorzy najczęściej, delikatnie mówiąc, nie mili. I to jest taki tygiel, w którym się zamknęli i żyją własnym życiem. A rzeczywistość jest zupełnie inna. A rzeczywistość takie ładuje akumulatory. Bo co można wymyślić, jeżeli nie zna się rzeczywistości? Chyba, że ktoś błądzi w jakichś takich rejonach na pograniczu schizofrenii. Do tego, jeśli dochodzą jeszcze narkotyki i alkohol, to już zupełna twórczość jest tak wybitna, że pożal się Boże. No tak to.
To dziękujemy bardzo za spotkanie i życzymy wielu sukcesów tutaj w życiu i zawodowym, i prywatnym.
Dziękuję bardzo. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i księdzu dyrektorowi, wam za ten wywiad, koleżeństwu przy kamerach, paniom, nauczycielkom, które zechciały też uczestniczyć w tym spotkaniu. I myślę, że może gdzieś tam jeszcze się po drodze spotkamy. A wam życzę sukcesów. Jak nie dziennikarstwo, to aktorstwo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.